Okej. Rozłóżmy to na czynniki pierwsze.
Z przyjemnością.
Zastanówmy się nad taką sytuacją. Dostajemy do ręki list, ale nie jakiś tam zwykły list. Taki, który jest tak niebezpieczny, że samo odczytanie go na głos w nieodpowiednim towarzystwie może dosłownie kosztować życie.
Brzmi jak coś z dreszczowca szpiegowskiego.
Prawda. A mówimy o dokumencie, którego napisanie zajęło autorowi wiele tygodni. Każde słowo zostało tam starannie wyważone i niesie za sobą kolosalne konsekwencje.
Co jest zupełnym przeciwieństwem naszego dzisiejszego świata, wiesz. Dzisiaj skrobniemy wiadomości w ułamku sekundy. Rzucamy okiem na powiadomienia i natychmiast o nich zapominamy. Taki, no, komunikacyjny fast food.
Dokładnie tak, fast food. Ale w realiach pierwszego wieku, w sercu Cesarstwa Rzymskiego, otrzymanie takiego listu to było prawdziwe wydarzenie.
Otwierano go z ogromną ostrożnością, niczym jakiś precyzyjnie skonstruowany mechanizm.
Właśnie. Mechanizm, który po uruchomieniu mógł wywrócić cały ówczesny świat do góry nogami. I z czymś takim mamy dzisiaj do czynienia. Przed nami niezwykle wnikliwa analiza, w której naszym głównym celem jest przedarcie się przez ten cały gąszcz akademickich pojęć.
I muszę przyznać, że mamy do tego świetne narzędzia. Naszą mapą będą dzisiaj notatki i transkrypcja z trzeciego wykładu doktora Craiga Kinnera.
Zgadza się. Wykład dotyczy dokładnie listu do Rzymian, a konkretnie fragmentu od 1 do 17 wersetu.
To źródło to jest po prostu absolutna kopalnia wiedzy. Głównie dlatego, że dr Kinner osadza ten tekst w takich brutalnych, bardzo realistycznych realiach historycznych. On nie ucieka gdzieś tam w teoretyczne chmury.
No właśnie. Zamiast tego zmusza nas do spojrzenia na słowa Pawła Starsu przez pryzmat brudu rzymskich ulic.
Dokładnie. Przez pryzmat bezlitosnego systemu ekonomicznego i takiego, wiesz, społecznego ostracyzmu.
Naszą misją jest pokazanie, jak ten starożytny tekst, który no często jest omijany z powodu swojej rzekomej trudności, w rzeczywistości po prostu tętni życiem.
Jest pełen niesamowitych kulturowych niuansów.
Zanim w ogóle dotkniemy tych potężnych koncepcji teologicznych, musimy zobaczyć, jak autor buduje fundament całej swojej narracji. Paweł definiuje główną postać, czyli Jezusa, używając bardzo specyficznego podwójnego obiektywu.
Tak, w źródłach bardzo wyraźnie widzimy, że Paweł przedstawia dwie perspektywy, według ciała i według ducha.
Rozłóżmy to. Czym jest ta perspektywa według ciała?
Według ciała, czyli w takim sensie etnicznym, historycznym i czysto ludzkim, Jezus jest pokazany jako potomek z linii króla Dawida.
Okej, czyli to zakotwicza go w konkretnej historii i tych obietnicach danych narodowi żydowskiemu.
Jasne. Ale potem, zaraz obok tego, pojawia się perspektywa według ducha, a dokładniej mówiąc ducha świętości. I w tym ujęciu zostaje on ogłoszony Synem Bożym z mocą, poprzez zmartwychwstanie.
Warto zauważyć tutaj jedną rzecz. To greckie sformułowanie, ono nie sugeruje wcale, że on wcześniej tym Synem Bożym nie był, prawda?
Nie, absolutnie nie. Tu chodzi o publiczną, ostateczną deklarację. W świecie antycznym to była dosłownie intronizacja na oczach całego wszechświata.
Wiesz co, dla mnie to przypomina trochę patrzenie na taki wielowymiarowy diament. Popkultura czasem lubi to upraszczać do jakiegoś matematycznego absurdu.
O tak, jakbyśmy mieli do czynienia z kimś, kto jest w połowie człowiekiem, a w połowie bóstwem. Jak z greckich mitów.
Właśnie. Tymczasem Paweł mówi tu o dwóch pełnych nakładających się perspektywach. Z jednej strony, pod pewnym kątem, widzimy tę historyczną ludzką linię rodową. Ale wystarczy obrócić ten diament w świetle zmartwychwstania i nagle obiektyw uchwytuje absolutną moc.
Bardzo trafna analogia. Przecież zmartwychwstanie, w takim czysto żydowskim rozumieniu, to był ostateczny dowód na to, że sam Bóg wkroczył do akcji.
To był taki ostateczny stempel autentyczności. I kiedy Paweł pisze o tym wszystkim do mieszkańców Rzymu, on ma przecież pełną świadomość, do kogo trafiają te jego słowa.
Oczywiście. Źródła wyraźnie wskazują, że adresatami byli głównie poganie. Chociaż, co ważne, z domieszką mniejszości żydowskiej.
I ta mniejszość dopiero co wróciła do miasta, prawda?
Zgadza się. Wróciła po edykcie cesarza Klaudiusza z 54 roku. Ten edykt wcześniej po prostu wygnał wszystkich Żydów z Rzymu. Mamy więc tam społeczność, która jest, no, pełna ogromnych napięć.
zranień i ludzi o bardzo, bardzo różnych tłach kulturowych. I ci sami ludzie, pełni uprzedzeń i ludzkich słabości, zostają przez Pawła nazwani w tekście powołanymi świętymi, z greckiego hagios.
Tak, słynne hagios. Tylko wiesz co, w dzisiejszym języku słowo święty kojarzy się z kimś odrealnionym. Kimś, kto ma nad głową aureole, kto nigdy w życiu nie podnosi głosu i jest po prostu nieludzko perfekcyjny.
No tak, taki obraz z witraży.
Dokładnie. Mając w pamięci, jak trudne i skomplikowane to były społeczności, można odnieść wrażenie, że Paweł uprawia tu jakiś klasyczny, starożytny PR.
Znaczy, że po prostu im próbuje słodzić? No tak. Zwyczajnie schlebia swoim czytelnikom, trochę buduje ich ego. No bo przecież za chwilę będzie chciał ich poprosić o wsparcie logistyczne i finansowe dla swojej kolejnej wyprawy misyjnej. Chyba do Hiszpanii, prawda?
Fascynujące jest to, że gdyby to był tylko zwykły zabieg PR-owy, to Paweł pewnie użyłby zupełnie innych słów, takich, które kojarzyłyby się z rzymskim honorem albo ich statusem obywatelskim.
Okej. To co w takim razie oznaczało hagios dla niego?
W języku Pawła słowo hagios kompletnie mijało się z tym naszym dzisiejszym, perfekcjonistycznym rozumieniem moralnej bezbłędności. Ono oznaczało po prostu bycie wyodrębnionym, skonsekrowanym do jakiegoś bardzo specjalnego celu.
Czekaj, z czym to można porównać?
Ten mechanizm najlepiej widać na przykładzie naczyń w starożytnej świątyni. Pomyśl o tym tak. Naczynie mogło być zrobione ze zwykłej gliny, mogło mieć odpryski, rysy, być zużyte.
Czyli nie musiało być ze złota?
Zdecydowanie nie. Ale było hagios, ponieważ wyjęto je z takiego normalnego, codziennego użytku. Nie można było, wiesz, pić z niego wina do kolacji u siebie w domu. Służyło wyłącznie do jednego unikalnego zadania w świątyni.
Rozumiem, czyli Paweł mówił Rzymianom, słuchajcie, wasza tożsamość przeszła realną transformację, jesteście wyjęci z normalnego, egoistycznego obiegu.
Dokładnie. Nawet jeśli w praktyce wciąż zdarza wam się popełniać ogromne błędy i macie mnóstwo tych swoich ludzkich rys na glinie.
Czyli to zjawisko, które ten wykład nazywa posłuszeństwem wiary, ono całkowicie wyklucza podejście pod tytułem odhaczam okienko, znasz to, deklaruję wiarę, a potem wracam do swojego starego życia.
Tak, to religijne minimum.
Właśnie. Wracam do swoich spraw, żeby przypomnieć sobie o tej deklaracji w zasadzie dopiero gdzieś tam na łożu śmierci.
Zdecydowanie wyklucza. Doktor Kinner świetnie pokazuje, że dla starożytnych wiara to nie była tylko kwestia posiadania właściwych poglądów w głowie. Zgadzasz się intelektualnie z jakimiś punktami i już.
A czym była?
Była kwestią absolutnej lojalności. Skoro zostałeś wyodrębniony jako naczynie do specjalnego celu, to znaczy, że fizycznie nie należysz już do samego siebie. Jesteś winny lojalność komuś zupełnie innemu.
No dobra, ale skoro Paweł stawiał tych ludzi na tak wysokim piedestale i tak bardzo zależało mu na ich lojalności, to pojawia się naturalne pytanie.
Dlaczego jeszcze się u nich nie zjawił osobiście?
Dokładnie. Przecież Rzym to było centrum świata.
Z wykładu wynika, że pisząc ten swój list, on używa konwencji tak zwanych listów przyjaźni.
Tak, to była cała osobna kategoria literacka w antyku. On przysięga tam na Boga, że bardzo chce ich odwiedzić i że bez przerwy o nich myśli. Jak to czytamy dzisiaj, kiedy ktoś tak pisze do obcych ludzi w takim intensywnym tonie, brzmi to trochę jak próba wpędzenia ich w poczucie winy.
Albo jak jakaś desperacja. Ale w pierwszym wieku to był po prostu taki standardowy mechanizm kulturowy, który wyrażał głęboki szacunek i przyjaźń.
Tylko że prawdziwy powód jego nieobecności, ten logistyczny, kryje się w czymś innym. W tym, co nazywa swoim potężnym długiem wobec Greków i barbarzyńców.
O, słowo barbarzyńca.
Właśnie, barbarzyńca. To jest fascynujące słowo, prawda? Zrodziło się z tego, że dla starożytnych Greków wszystkie obce języki brzmiały jak takie niezrozumiałe bar-bar-bar.
Zgadza się. Zwykłe onomatopeje.
Więc każdy spoza hellenistycznego kręgu lądował w tej jednej, szerokiej, dość obraźliwej szufladzie. Ale tu robi się naprawdę ciekawie. Skupmy się na słowie dług. Wykład robi w tym miejscu potężną dygresję na temat tego, jak rujnującym problemem było zadłużenie w tamtych czasach, jak ta brutalna presja w ogóle wpływała na ludzi.
Bo wiesz, dług w starożytności to wcale nie była kwestia stresującego telefonu z banku, że zalegasz z ratą. To była sprawa biologicznego przetrwania. choć trzeba przyznać, że w świecie żydowskim istniał pewien mechanizm zabezpieczający.
Masz na myśli rok jubileuszowy.
Tak, rok jubileuszowy. Zgodnie z prawem biblijnym, co określony czas, absolutnie wszystkie długi musiały zostać umorzone.
Brzmi jak idealne rozwiązanie socjalne. Miało to zapobiegać tworzeniu się takiej trwałej klasy niewolników, prawda?
W teorii brzmi fantastycznie.
Ale w praktyce, jak to zwykle z ludzką naturą bywa, ten piękny system zderzył się z betonową ścianą. Wyobraźmy sobie rolnika, powiedzmy w szóstym roku tego cyklu, tuż przed rokiem umorzenia.
Rolnik rozpaczliwie potrzebuje pożyczyć ziarno na siew. Inaczej jego rodzina po prostu umrze z głodu w zimie.
Idzie więc do swojego bogatego sąsiada. A ten sobie kalkuluje. Po co mam mu cokolwiek dawać? Przecież w przyszłym roku, w tym całym roku jubileuszowym, cała jego należność zostanie z urzędu skasowana. Nie odda mi ani grosza.
I co robi sąsiad? Nie daje mu nic. W ten sposób cała lokalna gospodarka po prostu stawała w martwym punkcie.
I właśnie dlatego rabini musieli stworzyć lukę prawną. Genialną, chociaż niezwykle cyniczną. Wymyślili system, który nazywał się prozbul.
Tak, prozbul. Mechanizm był sprytny. Zamiast pożyczać bezpośrednio temu biednemu człowiekowi, bogaty sąsiad pożyczał pieniądze instytucji, samej świątyni.
A dopiero świątynia przekazywała te środki dłużnikowi.
Dokładnie. Bo to uświęcone prawo jubileuszowe dotyczyło tylko długów między konkretnymi ludźmi. Nie obejmowało długów, jakie miało się wobec instytucji religijnej. I w ten sposób zgrabnie omijano umorzenie.
Słuchaj, to jest ten moment, kiedy człowiek uświadamia sobie, jak bardzo się nie zmieniliśmy przez te wszystkie tysiąclecia. Przecież to przypomina dzisiejsze najbardziej wyrafinowane sztuczki księgowe, raje podatkowe.
Tak, albo jakieś fundusze powiernicze. Wszystko, byle tylko zachować swój zysk i ominąć niewygodne regulacje.
A pamiętajmy, że to i tak był tylko świat żydowski, gdzie przynajmniej w teorii istniały jakieś moralne hamulce zakazujące uprawiania lichwy.
W świecie rzymskim takich hamulców zupełnie nie było. Tamtejszy wczesny system kapitalistyczny był brutalny do absolutnych granic możliwości.
Są jakieś przykłady w notatkach?
Tak. Doktor Kinner przywołuje historyczny przypadek starożytnego miasta, które zostało obciążone pożyczką. Słuchaj tego. Oprocentowanie tej pożyczki było astronomiczne. Sięgało niemal 50%.
50%? Przecież to jest wyrok. Odsetki musiały rosnąć szybciej, niż oni byli w stanie cokolwiek produkować, by to spłacić.
I tak właśnie było. To wpędzało całe rodziny, ba, całe ogromne społeczności miejskie w niewolę za długi. I to na pokolenia.
Więc jeśli takie było ówczesne tło, jeśli dług był postrzegany nie jako finansowa niedogodność, ale jako dosłowny wyrok na całe życie, to co mówi Paweł, zmienia postać rzeczy. Kiedy on używa słowa dłużnik, to nabiera mrożącego krew w żyłach znaczenia.
Zdecydowanie. Kiedy Paweł pisze, jestem waszym dłużnikiem, to wcale nie jest uprzejmy ukłon w ich stronę.
On twierdzi, że dosłownie wisi im swoje własne życie. Skąd w nim była aż tak potężna presja wobec ludzi, których, no, na oczy wcześniej nie widział?
Bo uważał, że to wszystko, ten przekaz i łaska, którą otrzymał, wcale nie zostały mu dane na jego własny, prywatny użytek. Pamiętasz, mówiliśmy, że został skonsekrowany.
Tak, wyjęty z normalnego obiegu.
Uważał to po prostu za swój kosmiczny dług, ale nie wobec Boga, no bo przecież Bogu i tak nie mógłby niczego oddać ani spłacić, ale wobec tych wszystkich ludzi, którzy jeszcze tego przekazu nie usłyszeli.
Czyli to go napędzało. Ta wewnętrzna, miażdżąca wręcz presja zmuszała go do tego ciągłego ruchu, do wyruszenia w te odległe rejony, gdzie nikt inny nie chciał docierać, byle tylko spłacić to wielkie zobowiązanie.
Tak, ale co ciekawe, sposób, w jaki spłacał ten dług, był bardzo metodyczny. Paweł miał stałą, niezmienną strategię działania. Została ona ukuta w takiej zasadzie najpierw Żyd, potem Grek.
To znaczy, że zjawiał się w jakimś nowym, w pełni pogańskim mieście i swoje pierwsze kroki zawsze kierował prosto do lokalnej żydowskiej synagogi. Dlaczego tak ryzykował? Z wykładu wynika, że to miało po prostu potężne uzasadnienie pragmatyczne.
Oczywiście, to był genialny krok logistyczny. Mechanizm tej strategii polegał na tym, żeby znaleźć jakikolwiek wspólny punkt zaczepienia.
Społeczność synagogi, wiesz, w tym również ci poganie, którzy już tam sympatyzowali z judaizmem, tak zwani bojący się Boga, oni wszyscy operowali już odpowiednim aparatem pojęciowym.
Dokładnie. Znali teksty proroctw, rozumieli w ogóle koncepcję monoteizmu, mieli pewne pojęcie tego, kim w ogóle miałby być Mesjasz. Znacznie, znacznie łatwiej jest budować nową argumentację na takim gotowym fundamencie.
Niż zaczynać rozmowę od absolutnego zera w tłumie, powiedzmy, na jakimś ruchliwym greckim rynku.
Gdzie musiałbyś najpierw przez godzinę udowadniać, że ten cały ich panteon bóstw, Zeusa i Apolla, tak naprawdę nie istnieje.
Ale wiesz, ta logika, chociaż pragmatycznie wydaje się bardzo słuszna, ściągała na niego absolutnie niewyobrażalne konsekwencje. Wykład podaje konkretne liczby, które zmuszają do zastanowienia się nad samą biologią ludzkiego strachu i bólu.
Tak, te dane są przerażające.
Wiemy, że realizując właśnie tę strategię w synagogach, Paweł otrzymał, i tu uwaga, aż 5 razy karę 39 batów.
Zgodnie z Księgą Powtórzonego Prawa, limit tych uderzeń wynosił maksymalnie 40.
Ale dla bezpieczeństwa, jak to się mówi, bito 39 razy.
Tak. Żeby przez jakąś tam przypadkową pomyłkę strażnika w liczeniu nie złamać świętego religijnego prawa.
Ucieczka przed tak drastycznym bólem, przed okaleczeniem, to jest przecież nasza absolutnie podstawowa ewolucyjna reakcja. A Paweł, i to jest ten haczyk, posiadał narzędzie obronne, o którym wielu w imperium mogło tylko pomarzyć. Miał rzymskie obywatelstwo.
To był jego największy as w rękawie.
Mógł w ułamku sekundy zatrzymać egzekucję, wyciągając, powiedzmy, ten swój starożytny paszport. Dlaczego pozwalał na to, by raz za razem zrywano mu skórę z pleców? Z logicznego punktu widzenia zachowanie zdrowia pomogłoby w misji przecież. Z rzymską ochroną pożyłby dłużej i przemawiałby w 100 innych miastach.
Tutaj trzeba zrozumieć, jak działał mechanizm kary synagogalnej. Z punktu widzenia żydowskiego prawa, zgoda na przyjęcie tej strasznej kary oznaczała jedno – poddanie się jurysdykcji tej konkretnej wspólnoty.
Rozumiem, czyli pozostanie jej częścią.
Dokładnie. Gdyby Paweł użył wtedy swojego rzymskiego statusu i powiedział – wy nie macie nade mną żadnej władzy, natychmiast odciąłby się od swojego własnego narodu.
Postawiłby się poza nawiasem.
Zostałby ekskomunikowany na każdym możliwym poziomie. Dla niego całkowita utrata głosu i wpływu wśród swoich rodaków była perspektywą dużo, dużo bardziej przerażającą niż ten fizyczny ból.
Czyli zgadzał się na permanentne blizny po to, by utrzymać prawo do wchodzenia tam i zabierania głosu. To wymagało jakiejś nadludzkiej odporności, nie tylko fizycznej, ale i psychicznej.
I tutaj dr Kinner w swoim wykładzie porusza bardzo osobisty wątek. Wspominam moment ze swojego życia, kiedy sam padł ofiarą przemocy podczas ewangelizacji na ulicy.
Został pobity przez osoby pod wpływem używek, tak?
Tak. Pobity i uciszony groźbą śmierci. I Kinner zauważa coś niesamowicie szczenego, jak gigantyczna była w nim później pokusa odczuwania po prostu wstydu. Wstydu z bycia ofiarą, z tego publicznego upokorzenia, z odrzucenia przez tłum.
O rany, a teraz przenieśmy ten sam mechanizm wstydu do realiów antyku. Przecież starożytność opierała się niemal w całości na tak zwanej kulturze honoru i wstydu. To funkcjonowało tam jak taka twarda waluta, prawda?
Absolutnie. Honor determinował dosłownie wszystko. To z kim mogłeś robić interesy, kto udzielił ci tej pożyczki, o której mówiliśmy wcześniej, albo z kim mogły wziąć ślub twoje dzieci.
Utrata twarzy oznaczała całkowite bankructwo we wszystkich sferach życia. A o czym w ogóle głosił Paweł?
Głosił o liderze, który zginął na krzyżu. A pamiętajmy, że ukrzyżowanie to nie była zwykła kara śmierci, taka jak ścięcie mieczem, to był starannie wyreżyserowany spektakl polityczny.
Mający na celu wymazanie absolutnie każdej resztki ludzkiej godności. Przeznaczony tylko dla najgorszych buntowników.
Dokładnie tak. Dla niewolników i wrogów państwa.
Kiedy więc Paweł, który sam nosi na własnym ciele te blizny zbiczowania i który reprezentuje ukrzyżowanego przywódcę, pisze dumnym mieszkańcom imperium takie słowa: nie wstydzę się Ewangelii. On robi coś naprawdę niezwykłego.
Wykład jasno wskazuje, że to jest tak zwana litotes. To taka figura retoryczna, w której to podwójne przeczenie służy spotęgowaniu przekazu.
Czyli kiedy pisze nie wstydzę się, to w rzeczywistości oznacza absolutną, radykalną dumę?
Zgadza się. On wręcz uważa, że ta jego Ewangelia jest mocą. To jest fascynujące odwrócenie definicji. Bo w Rzymie moc oznaczała przecież coś zupełnie innego, prawda?
Moc to były rzymskie legiony. zdolność do miażdżenia wrogów, władza i brutalna dominacja. A tymczasem on redefiniuje tę siłę jako zdolność do przetrwania najgłębszych fizycznych i społecznych upokorzeń, bez utraty własnej wartości.
Dokładnie.
Przejdźmy więc do samego rdzenia. W omawianym wersecie 17 pojawiają się fundamenty tego przekazu, które przez wieki były koszmarnie niezrozumiane. Z jednej strony mamy sprawiedliwość Boga, czyli to tak zwane usprawiedliwienie, a z drugiej wiarę.
Zacznijmy może od tego pierwszego. Od usprawiedliwienia. Z greckiego to dikaiosune.
W dzisiejszej naszej zachodniej wyobraźni, kiedy słyszymy usprawiedliwienie, przed oczami staje nam wielka sala sądowa. Sędzia uderza młotkiem, patrzy na kogoś bezsprzecznie winnego i po prostu ignoruje te dowody, mówiąc: w porządku, jesteś wolny, na podstawie jakiegoś kruczka prawnego.
Prawna fikcja.
Właśnie. Ale jeśli to miało realnie wpłynąć na życie tamtych słuchaczy, to przecież nie mogła to być tylko fikcja na papierze. Czy nie bliżej temu do takiego sędziego, który zamiast wypuszczać przestępcę po prostu z powrotem na ulicę, wysyła go do jakiegoś niesamowicie skutecznego ośrodka rehabilitacyjnego, który faktycznie na nowo zmienia jego naturę.
Bardzo precyzyjne oddanie tego starożytnego mechanizmu. Słowo dikaiosone w Septuagincie, czyli w tym greckim tłumaczeniu pism, którym posługiwał się Paweł, głęboko wiązało się z pojęciem Bożej lojalności. Lojalności wobec zawartego przymierza.
Czyli to nie jest przymykanie oka na winę.
Zdecydowanie nie. Owszem, ono w pewnym sensie oznacza uniewinnienie, zdjęcie wyroku potępienia, ale to jest nierozerwalnie połączone z rzeczywistą, namacalną zmianą w człowieku.
To się chyba nazywa regeneracją w teologii, tak?
Tak. Bóg dokonuje akt ułaskawienia, ale jednocześnie to ułaskawienie dostarcza człowiekowi siły, by ten zaczął funkcjonować w zupełnie nowy, sprawiedliwy sposób. Ten twój starożytny ośrodek rehabilitacyjny działa natychmiast i kompletnie przemienia tożsamość. Zresztą to łączy się z tym, o czym mówiliśmy przy słowie hagios. Naczynie dostaje nowe przeznaczenie.
Okej, mamy pierwszą część. A druga strona monety to wiara. Greckie pistis. Paweł cytuje tutaj starotestamentowego proroka Habakuka. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
I to jest ten kluczowy moment, w którym wykład doktora Kinera wprowadza rewolucyjną koncepcję. Często ilustruje się ją za pomocą takiego obrazu ziarnka gorczycy.
Według tego rozumienia mechanika wiary wcale nie opiera się na jej wielkości, prawda? Ilość czy taka emocjonalna gęstość naszej wewnętrznej wiary nie ma żadnego znaczenia. Ważny jest wyłącznie obiekt, w którym ją pokładamy.
Kinner używa tutaj fantastycznego kontrastu. Przywołuje filozofię Sorena Kierkegaarda. Kierkegaard, chcąc ocalić wiarę w nowoczesnym, sceptycznym świecie, który postawił tylko na obiektywną wiedzę, zdefiniował wiarę jako słynny skok w ciemność.
Przekonywał, że to jest coś całkowicie subiektywnego, prawie że wbrew logice, bez żadnych dowodów.
Tak, zamknij oczy i skacz. Tymczasem, jak pokazuje wykład, w pierwszym wieku wiara była postrzegana absolutnie odwrotnie.
Czyli to nie był skok w ciemność.
Nie, to był świadomy krok w światło prawdy. To było zaufanie komuś, kto na kartach historii wielokrotnie udowodnił, że można na nim w pełni polegać, oparte na dowodach.
Słuchaj, myślę, że nasza współczesna kultura po prostu kompletnie wykrzywiła ten mechanizm. Mylimy dzisiaj wiarę z wrzucaniem monety do studni życzeń. Wierzymy, że jeśli będziemy czegoś bardzo chcieli, wykrzeszemy z siebie odpowiednią ilość tego napięcia i zaciśniemy oczy z całych sił.
To rzeczywistość w magiczny sposób się podda i da nam to, czego chcemy.
Właśnie. A z tego tekstu wynika coś zgła innego. Wiara przypomina mi raczej moment postawienia stopy na potężnym, solidnym moście zwodzonym. Kiedy po nim idę, no jasne, mogę być przerażony, mogę mieć wątpliwości na każdym kroku, mogą mi się dosłownie trząść kolana.
Ale przecież to nie intensywność twoich emocji, ani siła, z jaką stawiasz ten krok, decyduje o tym, czy ten most runie w trzepaść.
Dokładnie. Ratuje mnie wyłącznie inżynieria tego mostu. Ten obiektywny fakt, z jak niezwykle solidnych materiałów on został zbudowany. A moja wiara sprowadza się do jednej bardzo pragmatycznej decyzji. Biorę, podnoszę stopę i wchodzę na ten most.
Co doskonale tłumaczy, dlaczego cały zachodni świat tak bardzo zabrnął w kozi róg, jeśli chodzi o kwestie duchowości. Skupiliśmy się niemal obsesyjnie na psychologii naszych własnych wewnętrznych emocji. ciągle pytamy sami siebie, czy czuję wystarczająco dużo wiary.
Czy moje przekonanie jest odpowiednio silne?
Tak. Ignorując przy tym całkowicie inżynierię, o której wspomniałeś, czyli to, na czym się opieramy wierność Boga. W świecie starożytnym ta wiara była po prostu rzeczą niezwykle pragmatyczną. Polegała na budowaniu relacji.
Relacje opartej na czystej lojalności z kimś, kogo uznano za absolutnie niezawodnego. To jest uderzające, wiesz.
Co dokładnie masz na myśli?
No bo spójrz na nas. Analizujemy tekst mający blisko 2000 lat, stworzony w całkowicie obcych nam realiach starożytnego imperium, a rozmawiamy o najgłębszych, najbardziej uniwersalnych punktach ludzkiego doświadczenia. Zmieniła się technologia, zmieniły się systemy rządów.
Ale problemy pozostały dokładnie te same. Wciąż tak samo zmagamy się z tym przerażającym widmem wstydu społecznego i ze zwykłym lękiem przed odrzuceniem.
Wciąż gdzieś tam głęboko próbujemy zdefiniować nasze poczucie obowiązku, tego nieodpłaconego długu wobec innych ludzi w społeczeństwie. I ostatecznie, wciąż szukamy jakiegoś solidnego mostu, czegoś, na czym moglibyśmy zbudować nasze zaufanie, gdy absolutnie wszystko wokół wydaje się kruche.
Architektura ludzkiego serca po prostu pozostaje niezmienna. List do Rzymian niesamowicie celnie diagnozuje tę naszą ludzką kondycję. Dekonstruuje mechanizmy wszystkich naszych lęków i poszukiwania sensu z niemal, wiesz, chirurgiczną precyzją.
A skoro już mówimy o tej chirurgicznej precyzji diagnozowania ludzkiej natury, na sam koniec naszej rozmowy musimy dotknąć pewnego małego detalu z wykładu doktora Kinnera.
Zgaduję, że chodzi o samą końcówkę notatek.
Tak. To element rzucony niemal gdzieś na marginesie tego wykładu, ale on stanowi zapowiedź tego, co dzieje się w dalszej części listu Pawła. To koncepcja, która całkowicie wywraca do góry nogami wszystko, czego dzisiaj uczy nas popkultura. Mowa o słynnym gniewie Bożym.
O tak, ten temat zawsze budzi mnóstwo kontrowersji.
Przez wieki, no głównie za sprawą jakiegoś średniowiecznego malarstwa czy filmów z Hollywoodu, nauczyliśmy się wizualizować ten gniew jako eksplozję. Wyobrażamy sobie po prostu rozgniewane bóstwo, które z wielką wściekłością zsyła błyskawice i trzęsienia ziemi na zbuntowanych ludzi.
Ale według tego starożytnego tekstu Pawła mechanizm gniewu działa zupełnie, ale to zupełnie inaczej.
Zgadza się. Według niego Bóg wyraża swój gniew w jeden bardzo specyficzny sposób. Po prostu. Wycofując się, odsłaniając przestrzeń i wydając ludzi na pastwę ich własnych ludzkich wyborów moralnych.
Pozwala im realizować dokładnie to, na co tylko mają ochotę. Aż do samego gorzkiego końca.
Właśnie to jest najstraszniejsze. Ich własne pragnienia stają się de facto ich ostatecznym wyrokiem. I to spostrzeżenie rodzi we mnie niesamowite refleksje na temat naszych czasów. Warto się nad tym naprawdę głęboko zastanowić. Co jeśli w dzisiejszym świecie, przeładowanym informacjami, kultem takiego nieustannego sukcesu,
gdzie wszyscy pożądają absolutnej autonomii i wolności od jakichkolwiek dawnych zasad,
co jeśli najgorszą karą, jaka w ogóle mogłaby spaść na współczesnego człowieka, wcale nie jest jakieś wielkie kosmiczne odrzucenie, potępienie czy uderzenie pioruna.
Masz na myśli to, że karą staje się nagroda?
Co jeśli absolutnie najgorszym scenariuszem dla nas wszystkich jest po prostu otrzymanie w 100% tego, czego w tym całym swoim szaleństwie i zagubieniu desperacko dzisiaj pożądamy?
To uderzające podsumowanie zostawia człowieka bez słowa.
To pytanie z pewnością pozostaje dla każdego z nas do samodzielnego przemyślenia. Nasza analiza tego fragmentu dobiegła końca, ale ten fascynujący rzymski list pozostaje otwarty, a jego słowa po 2000-leciach wciąż odbijają się niezwykle głośnym echem.
Do usłyszenia!